Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, Panie Cezary, czy urzędnicy koalicyjni w Gdańsku, czy radni koalicyjni zmienili zdanie na temat Lex Developer? Bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to wypowiedzi i działania miasta do tej pory w sprawie Lex Developer były takie, że ta ustawa jest zła, my tej ustawy nie chcemy, ona będzie niszczyła tkankę miejską i pozwoli deweloperom robić właściwie to, co chce. Zresztą nawet w 2020 roku państwo na zaspie niemal jednogłośnie odrzucili plan dewelopera właśnie związany z Lex Developer.
Przede wszystkim zacznijmy od usystematyzowania faktów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził narzędzie w postaci tego, no jak widać w Radiu Gdańsk, nawet wczoraj też radni opozycji nie kryli się z tym określeniem Lex Developer. Wprowadzili taką ustawę, która dała faktycznie deweloperom skróconą ścieżkę uzyskania możliwości budownictwa wielorodzinnego. Wcześniej to były albo warunki zabudowy, albo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I nad jednym, i nad drugim w mniejszym, większym zakresie miał władzę samorząd. Tutaj ustawa wprowadziła bardzo skróconą ścieżkę, która powoduje, że po spełnieniu pewnych formalnych wymogów Rada Gminy wprawdzie przeprowadza głosowanie, ale musi się kierować tylko przesłankami ustawowymi. I w przypadku inwestycji, która w tej kadencji pojawiła się wcześniej co do wniosku na zaspie, uznaliśmy, że takie przesłanki z ustawy nie są wypełnione. Natomiast w przypadku przedsięwzięcia na Cygańskiej Górze, o które pan redaktor zapewne pyta, bo wczoraj inwestycje towarzyszące to jeszcze nie sam wniosek był procedowany o możliwość budowy, tylko o wyrażenie zgody dla pani prezydent na to, że pani prezydent z inwestorem
zawarła
porozumienie.
No takie są warunki. Trzeba najpierw dać coś miastu, żeby
dokładnie,
móc zbudować.
Tak. No, miastu dać mieszkańcom. No tutaj mówimy między innymi o termomodernizacji szkoły, miejscach ogólnodostępnych postojowych. No szereg inwestycji towarzyszących. Co do samego narzędzia ustawy Lex Developer, my uważamy, że takie narzędzie nie powinno istnieć. Natomiast taka skrócona ścieżka. Natomiast jeśli ono istnieje, to musimy stosować obowiązujące prawo i po prostu nie mamy wyjścia.
Czy prawo zmieniło się od 2020 roku?
Jest zupełnie inny wniosek, to jest właśnie chciałem o tym powiedzieć, jest zupełnie inny wniosek niż ten w przypadku zaspy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest zupełnie inne podejście inwestora. W przypadku tamtego wniosku na zaspie inwestor w ogóle nie podejmował dialogu ani z radnymi, ani z mieszkańcami. Po prostu złożył wniosek, próbując wycisnąć maksimum, co dałoby się z tamtej działki wycisnąć. I tam mieliśmy wątpliwość. Przede wszystkim to były nasze największe obawy o zacienienie sąsiednich budynków, bo tam tak było dosunięte we wniosku na tych wszystkich mapach te zabudowania, że faktycznie mogło
to powodować... No tak, ale tutaj były podobne argumenty mieszkańców. Ja wiem, że pan zaraz mi odpowie, że przecież deweloper zmienił plany, wprowadził kaskadowość zabudowy na Cygańskiej Górze, ale mieszkańcom chodziło też o drogę dojazdową, która ma być między ich budynkami. Ja tam byłem na miejscu, nie wyobrażam sobie jakoś dojazdu w tym miejscu, tam i tak się korkuje. Mieszkańcy postulowali, że mówili, że okej, my nie jesteśmy przeciwko temu osiedlu, ale my chcemy, żebyśmy my mieli spokój, który mamy dotychczas. Mieszkańcy mówili, radni, władze miasta, nie niszczcie naszego życia. Chociażby kwestia drogi, puśćcie ją naokoło. Słyszałem, że tego nie dało się zrobić.
Przede wszystkim w lipcu tego roku około 300 mieszkańców podpisało się pod zastrzeżeniami co do tej inwestycji w takim kształcie, w jakim ona była zgłoszona przez inwestora pierwotnie. Od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, zwłaszcza zmieniły się kwestie wysokości tej zabudowy. Inwestor, tak jak pan redaktor bardzo słusznie wskazał, obniżył wysokość proponowaną i co najważniejsze, jeśli inwestor nie poszedłby drogą Lex Developer, tylko złożyłby wniosek o warunki zabudowy, to Urząd Miejski Służby Pani Prezydent musiałby badać na zasadzie dobrego sąsiedztwa, co jest obok. A obok zabudowania są o jedną kondygnację wyższe, wprawdzie ze spalistymi dachami.
Ale są też niższe, bo tam też jest osiedle domków jednorodzinnych. To właśnie mieszkańcy tych domków mówili, że osiedle zasłoni nam widok na świat, zasłoni nam
co
słońce.
Co powoduje, jeśli mogę dokończyć zdanie, panie redaktorze, że gdyby miasto chciało się upierać na tym, żeby jeszcze bardziej to obniżyć, to prawdopodobnie jeśli ten inwestor żeby to do sądu administracyjnego, to by wygrał. Tak? Znaczy, ta zasada dobrego sąsiedztwa w tym przypadku powoduje, że z wniosku Lex Developer po tych zmianach, po obniżeniu wysokości, inwestor nie dostaje w moim odczuciu więcej niż mógłby dostać na zasadzie warunków zabudowy, a mieszkańcy otrzymują szereg inwestycji towarzyszących, których przy warunkach zabudowy w ogóle by nie było.
I tutaj mamy przykład zaspy, tak? Ale mieszkańcy mówią, że oni nie chcą tych inwestycji. inwestycji. Mieszkańcy mówią tak, ocieplenie przedszkola to jest zadanie gminy. To niekoniecznie musi robić w ogóle deweloper.
Będziemy dzisiaj też o budżecie rozmawiać.
No właśnie, ale to zaraz do tego dojdziemy.
I zobaczymy,
tak? Mówią tak,
jakie są możliwości.
Rondo niczego nie zmieni, bo w planowanym miejscu korkuje się skrzyżowanie, to będzie korkowało się rondo. Jakby ja widzę pewien rozdźwięk między oczekiwaniami mieszkańców, a tym, co miasto dogadało sobie z deweloperem. Pan nie widzi tej różnicy między zdaniem mieszkańców, tych osób, które były tam pierwsze.
Ja bym też nie chciał, żebyśmy wartościowali mieszkańców na lepszych i gorszych.
Znaczy nie ma drugich mieszkańców na razie.
Ci, którzy się wprowadzają do Gdańska, ci, którzy... Bo, panie redaktorze, w większości ja pomijam jakieś okolice czy Ścisłego Głównego Miasta, czy Pasa Namorskiego, gdzie faktycznie można zacząć przerzucać argumentami, a ile tam jest mieszkańców, a ile tam jest najmów krótkoterminowych. Natomiast w takich lokalizacjach, czy jak Cygańska Góra, Aniołki, Suchanino, nie wiem, Jasień na przykład, to tam wprowadzają się ludzie. I ci ludzie mają takie samo prawo do korzystania z miasta, do korzystania z infrastruktury miejskiej, z tego przedszkola chociażby, o którym pan mówił, jak ci, którzy mieszkają do tej pory. I byłbym jak najdalszy od wartościowania mieszkańców na lepszych i gorszych, tych, którzy dopiero co się wprowadzili, czy się wprowadzą, czy się przeprowadzą, a tych, którzy mieszkają dłużej i jedni i drudzy są tak samo ważni. Pamiętajmy też, że to, że Gdańsk przez ostatnie lata tak mocno się rozwijał i że cały czas wprowadza się do Gdańska, znaczy mieszka w Gdańsku coraz więcej ludzi, tak? Czy w wyniku migracji z innych miast, czy spoza kraju, czy w wyniku urodzeń, ale generalnie no dobrze, Gdańsk się poszerza, powiększa, no to lepiej, żeby ci ludzie się wprowadzili w miejsca, gdzie jest infrastruktura, gdzie jest to przedszkole, trzeba je wyremontować,
no ale tak,
ono
ale
jest,
mieszkańcy mówią,
niż gdzieś
ale
się rozlewali
mówią,
na suburbia
tak,
za obwodnicą.
Mieszka nas tutaj teraz tyle i tyle. Ulice się korkują. Jak dołożymy do tego, jeżeli dobrze pamiętam z informacji od dewelopera, ponad 230 mieszkań i ponad 300 miejsc parkingowych, z czego większość oczywiście w hali garażowej, ale to jest 300 samochodów teoretycznie, to chyba oznacza, że jakby no warunki drogowe się pogorszą i mieszkańcy o tym mówią. Mówią o tym tak, my i tak stoimy w korku, zróbcie drogę od drugiej strony, wtedy i tym mieszkańcom nowym będzie łatwiej i nam będzie łatwiej.
Tylko jeśli chodzi o tą drogę od drugiej strony, ja z jednej strony rozumiem dotychczasowych mieszkańców, którzy chcieliby, żeby ruch w żadnym stopniu pod ich oknami się nie zwiększył, to jest dla mnie w pełni zrozumiałe, ale z drugiej strony ta propozycja poprowadzenia drogi z drugiej strony, o której pan redaktor mówi, to jest poprowadzenie drogi przez miejsce, w którym w zeszłym
Państwo
roku czy dwa lata temu
wprowadziliśmy
miejscowy plan,
stawu.
Żeby ochronić staw, ochronić zieleni, żeby w skrócie mówiąc zrobić tam park. I nie zgodzimy się na to, żeby w miejscu, w którym miał być park, zrobić drogę dojazdową, bo to byłoby to sprzeczne z założeniami związanymi z ochroną zieleni, tak? No i tam trzeba byłoby przede wszystkim
wycinać kolejne drzewa
po to, żeby...
A pan wie, od kiedy te rozmowy dewelopera z Biurem Rozwoju Gdańska były prowadzone?
Mi jest wiadomo o sprawie od kilku miesięcy, w tym roku od kilku miesięcy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię Biura Rozwoju Gdańska, to ono odpowiada za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wiem, czy w przeszłości były tam składane wnioski co do miejscowego planu. Tego z głowy panu nie podam tutaj.
Dobrze, ale czyli reasumując, pan mówi, że jakby Lex Developer swoje, ale jakby miasto podjęło najlepszą decyzję dla mieszkańców w warunkach, które zastało, jeżeli ja dobrze rozumiem pana słowa.
Można tak to podsumować, ponieważ inwestor, jeśli by nie skorzystał z Lex Developer, to wystąpiłby o warunki zabudowy. Przy warunkach zabudowy nie byłoby żadnych inwestycji towarzyszących. Przy Lex Developer to inwestycje towarzyszące będą i w moim odczuciu jak na taką inwestycję to będzie całkiem sporo. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że więcej, że można byłoby jeszcze coś zmienić, jeszcze obniżyć. Natomiast pamiętajmy, że jeśli dojdziemy w jakichś pretraktacjach do granic możliwości negocjacyjnych, to deweloper może powiedzieć, no dobra, to ja już nie chcę tego Lexa, zróbmy to na warunkach zabudowy i wtedy nie musi żadnych inwestycji towarzyszących robić, więc sama konstrukcja Lex Developer moim zdaniem nigdy nie powinna być wprowadzona do ustawy, no ale skoro ona jest i ona obowiązuje, tak samo jak ja osobiście poczyniłbym, mówię to we własnym imieniu, pewne zmiany, jeśli chodzi o wydawanie warunków zabudowy, bo to ta zasada dobrego sąsiedztwa, którą związany jest organ wydający te warunki zabudowy, no jednak to powinno być tak, że jest tak jak przy miejscowym planie, że jest jakiś władztwo planistyczne nad tym, a nie tylko dobre sąsiedztwo.
No dobrze, przejdźmy do budżetu Gdańska. Rekordowy deficyt, cięcia, z drugiej strony radni opozycji miejskiej, którzy mówią o tym, że cięcia należy zaczynać od siebie. Jak pan się do tego odniesie?
Znaczy, przede wszystkim trzeba popatrzeć na skalę zarówno całego budżetu, jak i wpływów, jak i wydatków. Mieliśmy przez kilka lat taką sytuację, że wydatki były niższe niż dochody. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w roku 2016, w roku 2017. W 2018 to już było w miarę zbilansowane, w 2019 było nieco gorzej, w 2020 znów było w miarę zbilansowane. Natomiast rok 2021, 2022 i prognoza na 2023 w moim odczuciu przede wszystkim w związku ze zmianami podatkowymi, które rząd
zły
prowadził.
Zły rząd PiS-u zabrał miastu pieniądze.
Może tak. Cały geniusz zła tego rządu jest w tym, że on nie zabrał tych pieniędzy wprost, tylko z jednej strony zachęcił, wprowadzając zmiany podatkowe w Polskim Ładzie, do przechodzenia na PIT ryczałtowy, w którym, panie redaktorze, jaki udział ma samorząd? No, okrągłe zero.
No, okrągłe zero ma.
Okrągłe zero. I teraz sami mieszkańcy wybrali ten PIT ryczałtowy. Natomiast jeśli rząd wprowadza zachęty do PIT-u ryczałtowego, to powinien też znaleźć tam udział samorządu.
Czyli inaczej
samorządu.
Mówiąc, państwo jako radni też chcielibyście kawałek tego tortu ugryźć.
Znaczy, zawsze było tak, że istotna część budżetu to były wpływy z PIT-u. I teraz jak popatrzymy na rok 2023, to planowane wpływy w budżecie z państwa z tytułu PIT-u są prognozowane, że się zwiększą o prawie 13%. No mamy inflację 17%, no okej, okay, no to
jakoś tam się wyrówna.
W miarę
no tak.
Się wyrównuje, natomiast wyliczone wpływy dla samorządów to jest minus 4,2% przy inflacji 17%, co powoduje, że to jest tak jakby ściąć 20%.
No niech pan nie sumuje procentów wpływów, podstawy matematyki. Procentów nie sumujemy, suma procentów nie jest procentem sumy. Nie liczmy tego w ten sposób, bo to jest zakłamanie. Ale ja rozumiem, do czego pan dąży.
Pytanie, się zgadza,
pytanie,
tak?
Znaczy, co miasto może
zrobić,
nie ubywa, żeby z własnej
a samorządom
strony...
ubywa.
No, wie pan, przybywa czy ubywa? To jak sam pan przed chwilą powiedział, to jest kwestia płynna. Pytanie, co miasto
no
może zrobić,
płynne,
żeby
minus
własne 4, wydatki
procent,
obcinać.
No. Procentowego.
Ja jechałem
minus
się do radia, widziałem, jak kosili trawę. Na początku grudnia niemalże, więc jakby wie pan, o co mi chodzi. Radni mówią, że własne wydatki trzeba ciąć. Biuro prezydenta, nagrody, prezenty, dofinansowania na rzeczy, które niekoniecznie są związane z bieżącym działaniem miasta. No jakby to są jakieś argumenty.
I tutaj powiem w ten sposób. Państwo jako Radio Gdańsk i Telewizja Polska bardzo skutecznie wychwytują każdy pojedynczy, najdrobniejszy wydatek, który i radni opozycji, którzy w tej kadencji są bardzo aktywni. Co mnie cieszy, bo to jest ważne, żeby opozycja pilnowała wydatków
ja
się władzy.
Ja nie wiem, że państwo natomiast, nie wychwytujecie
natomiast,
tych wydatków.
Natomiast te pojedyncze rzeczy, znaczy patrząc na tą skalę pilnowania pani prezydent przez media narodowe, przez opozycję w Radzie Miasta Gdańska, to te pojedyncze rzeczy, które ktoś próbuje gdzieś wytknąć palcem, że mogłyby być inne, to są naprawdę bardzo niewielkie kwoty w skali tych ubytków, które systemowo zostały zmniejszone.
A jak je sumujemy, te niewielkie kwoty?
Które zostały systemowo zmniejszone i no to nie jest o rząd wielkości, to jest o kilka rzędów wielkości, tak? Znaczy tutaj mówimy o setkach milionów złotych, a jeśli pan radny jeden czy drugi z opozycji pokazuje jakiś konkretny wydatek, to najczęściej są wydatki na kilkadziesiąt tysięcy złotych i to jest dużo pieniędzy. I ja uważam, że dobrze, że opozycja pilnuje tego. Natomiast nie można powiedzieć, że wystarczy w jednym miejscu inaczej wydać kwotę 20 czy 30 tysięcy złotych, jeśli ubytki są na poziomie kilkuset milionów złotych. Tak? Znaczy to no, się rozjeżdża
pan,
za wielkości.
Skali,
znaczy, ta
w skali
3
miliardowego
próbuje,
budżetu i w skali
próbuje
miast...
narzucić, że możemy jedno drugim zastąpić, no tak się nie da. Znaczy tutaj naprawdę kilka rzędów wielkości jest różnicy, a i to nie jest problem tylko Gdańska, tak? Znaczy te wpływy z podatków, to spowodowanie, że wpływy z podatków będą istotnie malały.
No dobrze,
przy
ale ja jeszcze
inflacji,
pytam po raz kolejny. Co to miasto zrobiło, żeby w takim razie oszczędzić pieniądze? Ja nie mówię o tym, co państwo mówili, czyli rzadziej kosimy trawę, czy tam będziemy wywozili rzadziej publiczne kosze na śmieci. Ja mówię o tym, co realnie można budżetowo zrobić, żeby no, jakby własne wydatki na rzeczy niekoniecznie związane z działalnością miasta obciąć.
Znaczy powiem tak. To wszystko, co pan redaktor powiedział, kwestia utrzymania dróg, utrzymania chodników, nie wiem, oświetlenia, to są rzeczy, gdzie dochodzi, znaczy w przyszłym roku moim zdaniem dojdziemy absolutnie do ściany. Znaczy, nie da się już więcej ciąć i jeśli ta tendencja ograniczania samorządów wpływów podatkowych by się utrzymała, to będzie po prostu de facto likwidacja władzy samorządowej przez rząd centralny, ponieważ no, żeby działać, trzeba mieć na to środki. Teraz jeśli spojrzymy na budżet miasta, to bardzo istotną część budżetu stanowi edukacja. Tam są między innymi płace nauczycieli, płace całej kadry, która pracuje w placówkach edukacyjnych w oświacie. Płaca minimalna wzrasta, średnie wynagrodzenie wzrasta. Tam nie ma czego ciąć, tak? Znaczy... tutaj, jeśli...
No dobrze, ja rozumiem. Czyli państwo, przygotowując
wszędzie
budżet na
2023
rok, doszliście do ściany oszczędnościowej i dalej już się obciąć nie da.
Dokładnie tak.
No dobrze. Zobaczymy, jak to będzie realizowane. Sesja budżetowa 15 grudnia, tak?
Miejmy nadzieję, sesja budżetowa 15 grudnia, ale miejmy nadzieję, że ten rok 2023 to będzie przesilenie, że zmieni się władza centralna, która przestanie wycinać wpływy podatkowe samorządom, tylko te wpływy podatkowe będą w 2024 roku większe, w 2025 roku jeszcze większe i będziemy mogli znów zacząć działać tak, jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.
No i na tym zakończmy. Cezary Śpiewak-Dowbór, czekający na zmianę władzy w Polsce. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo
państwu
i do usłyszenia.
Dziękuję państwu i miłego dnia.